Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, pan prezes, pan pełnomocnik, pan poseł przedstawił tutaj pokrótce, ale naprawdę w sposób taki bardzo syntetyczny ogólną politykę w sferze społecznej i gospodarczej, jaką prowadzimy, i w związku z tym zwolnił mnie z tego obowiązku, za co jestem mu serdecznie wdzięczny, bo i tak jest o czym mówić. Kłaniając się wtedy przedstawicielom rządu z panem premierem na czele i panem wojewodą, gospodarzem tego miejsca, tego województwa, przedstawicielom parlamentu, przedstawicielom samorządu, wszystkim państwu, skoncentruję się na sprawach, które sądzę dzisiaj najbardziej interesują nasze społeczeństwo, interesują Polaków. Bo oczywiście, że Polska musi się rozwijać, że Polska musi mieć piękną przyszłość. No ale w historii jest zawsze, niestety trzeba użyć tego słowa, tak, że obok czasów spokojnych są niespokojne, obok czasów takiego rozwoju, który po prostu postępuje z roku na rok, są też lata trudne, lata kryzysu. I my dzisiaj jesteśmy w takim kryzysie i można powiedzieć wielorakim kryzysie. No bo po pierwsze mamy na granicy wojnę. Wojnę, w której wspieramy jedną z walczących stron w sposób bardzo intensywny. A położenie geograficzne powoduje, że ta intensywność jest właśnie szczególna. Można powiedzieć nieporównywalna z innymi krajami. Mamy ogólnoświatowy i związany z tą wojną kryzys ekonomiczny. Mamy kryzys, który wynikał z COVID-u, czyli z wielkiej epidemii, która zresztą w jakiejś mierze w dalszym ciągu trwa. Krótko mówiąc, jest tego razem bardzo dużo. I można postawić pytanie, i to jest pytanie z punktu widzenia obywatela demokratycznego państwa całkowicie uzasadnione, jak sobie z tym wszystkim rząd daje radę? I jakie ma wobec tego dylematy. A to, o czym mówiłem, te dylematy kryzysowe, to nie są dylematy jedyne, bo do nich dodać trzeba przynajmniej jeszcze jeden. Otóż, jakie to są dylematy, jeżeli chodzi o kryzys? No, w zasadzie to jest jeden, chociaż rozkłada się na wiele innych. Czy przyjąć walkę z kryzysem, a dokładnie walkę z inflacją, jako to wyzwanie absolutnie pierwszorzędne i w związku z tym odrzucić inne względy, czy też postępować inaczej. Mamy dylemat drugi związany z naszą relacją z Ukrainą, ale to jest relacja, która dzisiaj ma charakter nieporównanie szerszy, bo to jest relacja przecież także z NATO, bo w ramach NATO pomagamy Ukrainie, z Unią Europejską. No i to nas prowadzi do dylematu trzeciego, przed którym także dzisiaj stoimy. Otóż Unia Europejska przechodzi też pewną ewolucję. Ta ewolucja była przed kryzysem i wcale nie zwolniła w trakcie kryzysu. To jest ewolucja, którą niektórzy określają tak. Zamiast dotychczasowej Unii, czyli takiego związku państw, można powiedzieć nienazwanego, nie w tym sensie, że nie ma nazwy Unia Europejska, bo ona oczywiście jest, tylko nauki prawne, te tradycyjne nauki prawne i nauki ustrojowe, o ustroju czy nawet socjologia polityczna, no, nie stworzyły nazwy dla tego rodzaju instytucji, jaką jest Unia Europejska. Sam kiedyś, przed wielu, wielu laty, uczestniczyłem w seminarium, podczas którego jedna z uczestniczek miała właśnie ten problem w swojej pracy doktorskiej rozwiązać. Ale uczciwie mówiąc, nie rozwiązała. Krótko mówiąc, mamy w tej chwili zamiast tego stanu z jednej strony konkretnego, ale z drugiej strony niedookreślonego, propozycję już bardzo określoną. Państwo europejskie i to państwo pod bardzo też jasno wskazanym przywództwem. To znaczy przywództwem niemieckim. Kanclerz Scholz to powiedział bardzo wyraźnie. A co to oznacza dla Polski? No to oznacza oczywiście że w istocie, gdyby to było zrealizowane, przestajemy być państwem suwerennym, czyli ten nasz, trzeba by to nazwać incydentem suwerenności, znów trwałby krótko. I te trzy sprawy są dzisiaj podstawowe dla nas wszystkich i to nie tylko dla rządu, nie tylko dla partii rządzącej, to są sprawy najbardziej podstawowe dla Polaków. Jaka jest decyzja pierwsza, to znaczy ta odnosząca się do sposobu walki z kryzysem? Ja muszę przypomnieć, że już tylko po 1989 roku polskie społeczeństwo i wszyscy dojrzalsi spośród nas, no starsi po prostu spośród nas to doskonale pamiętają, trzy razy mieliśmy do czynienia z mocnym załamaniem, potężnym załamaniem gospodarczym za pierwszym razem, to znaczy po wprowadzeniu reformy Balcerowicza, z tym, że oczywiście kryzys trwał już wcześniej, jeszcze zaczął się znacznie wcześniej w okresie komunizmu, ale to było potężne uderzenie w stopę życiową, to było potężne uderzenie w oszczędności Polaków, w ich sytuację mieszkaniową. Książeczki mieszkaniowe przestały właściwie mieć wartość, cały ten mechanizm marny, ale jednak jakiś zapewniający jakąś tam perspektywę własnego mieszkania, chociaż bardzo odległą, został w istocie zlikwidowany. Krótko mówiąc, społeczeństwo otrzymało potężny cios. Później zaczęliśmy z tego powoli wychodzić, powoli, ale jednak, przy dość szybkim przez jakiś czas, przez kilka lat rozwoju gospodarczym, znaczy 7% rocznie się zdarzało, ale później, w późnych latach 90., za, jak to się mówi, późnego AWS-u, a później już SLD, popadliśmy w kolejny kryzys gospodarczy, przy czym znów mamy to samo nazwisko, to znaczy Balcerowicza, który ogłosił schładzanie gospodarki i znów mieliśmy gwałtowny wzrost bezrobocia i zatrzymanie w jeden rok to był tylko 1% wzrostu rozwoju gospodarczego. No to było mniej drastyczne niż to kilka lat wcześniej, ale też bardzo drastyczne. No i w końcu później mieliśmy z pewnym opóźnieniem, użyję jeszcze raz tego słowa, w stosunku do zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych, ten kryzys związany już z wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku. Kryzys, który też zwiększył bezrobocie, też doszło do kilkunastu procent, też rozwój gospodarczy się mocno spowolnił, co najmniej jeżeli nie zatrzymał. No była teoria Zielonej Wyspy, ale Zielona Wyspa nie wyszła, bo dziś wiemy już, że przynajmniej w jednym roku PKB Polski spadło. Wtedy mówiono, że nie spadło, ale w istocie dziś wiemy, że spadło. No i czy wobec tego teraz zastosować metodę najprostszą i najskuteczniejszą, trzeba to jasno powiedzieć, walki z inflacją. To znaczy schłodzić gospodarkę, gwałtownie zwiększyć bezrobocie, zmniejszyć dochody społeczeństwa i wtedy inflacja dość szybko się cofa. Otóż myśmy tą metodę całkowicie świadomie, i to chcę podkreślić, odrzucili. Myśmy uznali... że trzeba działać innymi metodami, nieporównanie bardziej, można użyć takiego określenia, delikatnymi, takimi, które zachowają jednak ten dorobek, który uzyskaliśmy w ciągu tego długiego okresu do 1989 roku, bo jednak był w końcu jakiś postęp, ale szczególnie w ciągu ostatnich 7 lat. No i w związku z tym ta inflacja rzeczywiście tak szybko się nie obniża, nawet można powiedzieć, co prawda dzisiaj już dużo wolniej niż przedtem, ale się nieco zwiększa. Ale z drugiej strony dochody społeczeństwa są także wzrastające i to wzrastające na poziomie inflacji. Oczywiście to nie oznacza, że wszyscy to odczuwają, bo te dochody rozkładają się bardzo różnie. W różnych grupach jest wzrost, a w innych go nie ma. A poza tym, nawet gdyby we wszystkich grupach był wzrost taki sam, to przecież te koszyki, to co każdy z nas kupuje, są różne. Wobec tego różny też jest skutek tego ewentualnego, a dla wielu bardzo Polaków realnego, wzrostu nominalnych dochodów. Ale musimy o tym pamiętać. I musimy o tym pamiętać, że temu towarzyszy bardzo wiele zabiegów, które też właśnie zwiększają dochody społeczne, obniżenie podatków, obniżenie VAT-u. W kilku wypadkach, jak gaz, podstawowe artykuły żywnościowe czy nawozy sztuczne do zera. W innych wypadkach, jak energia elektryczna czy cieplna do 5%. To już przekraczamy te europejskie rozwiązania, które są dopuszczalne. W innych wypadkach do 8%, jak w wypadku paliw. Obniżona jest także akcyza, jeżeli chodzi o paliwa i jeszcze niektóre inne towary. Mamy różnego rodzaju dopłaty, zarówno te do węgla czy do nawozów sztucznych, jak i te dla przeszło 6 milionów rodzin. One nie są duże, ale jednak są. Krótko mówiąc, następują liczne posunięcia zmierzające do tego, żeby łagodzić skutki inflacji. A są też i takie posunięcia, które mają bardziej pośredni charakter. W tej chwili nawet najmniejsza gmina w Polsce dostaje co najmniej 2,9 czy 2 miliony 900 tysięcy złotych, a nawet najmniejszy powiat 6 milionów 100 tysięcy złotych. I te środki mogą być wykorzystane dość dowolnie przez władze samorządowe, ale mogą je też także wykorzystać dla wspierania ludzi, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. To jest po prostu decyzja samorządu. Krótko mówiąc, jest tutaj działanie i to działanie, proszę Państwa, będzie trwało i będzie się rozwijało. Jutro bodajże, chyba się nie mylę, będzie o tym mówił premier Mateusz Morawiecki, ale ja mogę Państwu już powiedzieć choćby o jednej sprawie ważnej, a może nawet o dwóch. Ta druga ma charakter bardziej może moralny niż ekonomiczny, ale ta pierwsza ma bardzo ważny charakter, bardzo ważne znaczenie ekonomiczne. Otóż my podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby prąd dla każdej rodziny, dla gospodarstwa domowego do 2000 kW był po cenie stałej i to w gruncie rzeczy dotychczasowej. Czyli krótko mówiąc, mimo ogromnego wzrostu kosztów paliw, tego wszystkiego, co tworzy energię, jeżeli chodzi o tą dość znaczną ilość zużytego przez rodzinę prądu, cena nie będzie zwiększana. Jeżeli ktoś zmniejszy zużycie w stosunku do poprzedniego roku co najmniej o 10%, to będzie miał jeszcze dalsze ulgi. To jest, proszę Państwa, dla mniej więcej 2/3 gospodarstw domowych, tych uboższych, w gruncie rzeczy brak zmian. A dla tych, którzy będą oszczędzać, to jeszcze można te procenty powiększyć. Nie wiem do ilu dokładnie, ale... A jeżeli chodzi o tą zmianę o charakterze moralnym, bo tak to trzeba chyba określić, chociaż też ma oczywiście aspekt ekonomiczny, my zabronimy w tym roku ludziom, którzy kierują spółkami Skarbu Państwa, brania premii. Te premie... Będą też inne zabiegi, no ale tutaj nie chcę wyręczać pana premiera. Wobec tego zaczekajmy do jutra, no najdalej może to trwać 2 dni, bo jutro jest pierwszy dzień Sejmu, będą ważne uchwały podejmowane i w związku z tym musimy być może odłożyć tą jutrzejszą konferencję prasową, ale to będzie już decyzja premiera. Czyli krótko mówiąc, my przyjęliśmy taką drogę, która wolniej może niż w innych wypadkach przy przyjęciu innych decyzji zmniejsza inflację, ale jest dużo łagodniejsza dla społeczeństwa. A dodam tu jeszcze oczywiście zabiegi Banku Narodowego, które Państwo znacie, no i wakacje kredytowe, które są naszą odpowiedzią, złagodzeniem tego. Dodam, nasze rozmowy ciągle, nie ukrywam, mało udane, ale my to przeprowadzimy z bankami państwowymi, żeby one oprocentowały wszystkie wkłady, te nowe i te stare, przynajmniej na poziomie jakichś 7-8%. To znaczy, żeby to była też zachęta do tego, żeby jednak wkładać pieniądze do banków, a nie wyprowadzać pieniędzy z banków, a wyprowadzono ostatnio 57 miliardów złotych. I w związku z tym to będzie oddziaływało także na obniżenie inflacji. Czyli krótko mówiąc, działamy na wszystkich możliwych frontach, ale spokojnie, tak żeby społeczeństwa nie obciążać. I to jest ten dylemat, czy to rozwiązanie dylematu, odpowiedź na dylemat pierwszy. Jest sprawa druga, która też staje w naszym życiu społecznym, może budzi dzisiaj troszkę mniejsze zainteresowanie, bo to jest takie prawo życia niż na samym początku. Mówię oczywiście o wojnie. Ta wojna trwa, miała trwać według Rosjan, no nie kilka dni, jak niektórzy twierdzą, bo takich założeń nie było, ale nie więcej niż 2 tygodnie. Trwa już przeszło 200 dni. Ze zmiennym szczęściem, można powiedzieć, Ukraińcy w dalszym ciągu kontrolują ogromną większość swojego terytorium, świetnie walczą, mają wsparcie Zachodu, mają wsparcie Polski, mają wsparcie NATO. Tu trzeba powiedzieć, że polskim fenomenem, ale czymś, co naprawdę ogromnie zmieniło obraz Polski na Zachodzie, ten czarny obraz stworzony przez naszych wrogów, to jest to, że Polacy przyjęli miliony Ukraińców. Przyjęli bez obozów. Tu można powiedzieć, że Polacy nie potrzebowali władzy. Sami podjęli takie decyzje. Oczywiście władza pomagała. I ta samorządowa, i ta rządowa. Z całą siłą. Ale to były decyzje naprawdę społeczne. Naprawdę w dalszym ciągu przeszło 50% Polaków w tym czy innym sensie pomaga Ukraińcom. I to jest naprawdę piękne. To jest piękne i to jest dostrzegane na świecie od czasów Festiwalu Solidarności, a później stanu wojennego. Polska nie miała nigdy tak dobrej prasy, jak ma dzisiaj i społeczeństwo polskie. I to jest nasze osiągnięcie, ale chciałbym też powiedzieć, że dylemat pomagać czy nie pomagać jest pozorny, bo pomaganie Ukrainie jest w naszym najbardziej podstawowym interesie. To, co mówił mój świętej pamięci brat, że najpierw Gruzja, później Ukraina, później może kraje bałtyckie, a później może i mój kraj, czyli Polska, jest prawdą, przy czym ta kolejność, czy najpierw bałtyckie, czy, a później Polska, czy odwrotnie, czy może razem, i to chyba najbardziej prawdopodobne, to jest coś, co naprawdę w razie klęski Ukrainy nie tylko może się zdarzyć, to się prawie na pewno zdarzy. Czyli my musimy doprowadzić do tego wraz z bohaterskimi Ukraińcami, by ta wojna zakończyła się sukcesem i można powiedzieć nie tylko sukcesem Ukrainy i tych, którzy ją wspierają. To będzie wielki sukces sprawiedliwości, po prostu zwykłej sprawiedliwości, która w historii wcale nie często. Która, proszę Państwa, w historii wcale nie często triumfuje. I dlatego, daj Panie Boże, czeka nas piękne, bardzo piękne wydarzenie. No, tylko jeszcze przedtem trzeba zwyciężyć. I my wszystko zrobimy, żeby zwyciężyć. I wreszcie, proszę Państwa, ten dylemat trzeci. Godzić się na to, żeby Polska stała się częścią zdominowanego przez Niemcy państwa. Tutaj trzeba wyrazić wdzięczność kanclerzowi Scholzowi, że on, można powiedzieć, wyłożył karty na stół. Bo to lepsze niż te opowiadanie, że tam Europa i tak dalej. Przynajmniej szczerze. Powtarzam, przynajmniej szczerze. Ale zapytajmy, czy w historii były takie przypadki, aby państwo zdominowane, naród zdominowany korzystał na tym. Otóż, szanowni państwo, nie było takich przypadków. Chyba, że to chodziło o jakieś bardzo dzikie plemiona, a nie o doskonale rozwijający się i naprawdę utrzymujący porządek naród, jakim są dzisiaj Polacy. My dzisiaj szybko doganiamy Zachód. Myśmy zaczynali w 1991 roku, to był ten moment najniższego upadku naszej gospodarki w tych ostatnich dziesięcioleciach, od skromnych 27% PKB Niemiec na głowę. Dzisiaj mamy 66, a może już nawet w tym roku będzie więcej, bo szybciej się rozwijamy niż Niemcy. Jeżeli chodzi o całą Unię Europejską, to już jest 77 mniej więcej procent. No, ileś tam lat temu to trudno było nawet o tym marzyć, bo to już jest przekroczenie tej granicy, pierwszej granicy bliskości, bo są dwie takie granice, 75 i 90%. 90% to już jest w zasadzie zupełnie porównywalne, a 75 to już jest stosunkowo blisko. I my chcemy iść tą drogą. A jeśli państwo sądzą, że nasi sąsiedzi tak bardzo za tym tęsknią, to się państwo mylą. Nie tęsknią. Naprawdę nie tęsknią. I to nie tylko... Proszę państwa, i nie tęsknią mimo to, że tu chodzi tylko o coroczne PKB liczone w sile nabywczej oczywiście, a nie w tych przeliczeniach walutowych. Już raz była to awantura, że ja powiedziałem, jak jest naprawdę, ile naprawdę jest warte euro, no ale później ekonomiści musieli przyznać, że w oczywisty sposób miałem rację, tylko troszkę zawyżyłem, bo mówiłem 3, no może poniżej 3, a jest 2,55 w tej chwili dokładnie. Krótko mówiąc, proszę państwa, czyli jeżeli chodzi o zasoby, o zgromadzony majątek, to Niemcy i inne państwa na zachodzie Europy będą jeszcze długo miały nad nami dużą przewagę. Ale tak co rok to będziemy mieli, mam nadzieję, już nie tak długo, może w ciągu kilkunastu lat, to samo. I to będzie naprawdę ogromne osiągnięcie naszego narodu. Nigdy w historii, tysiąc przeszło 50 lat, liczy nasza historia, ta historia pisana, nigdy tak nie było. Najlepsze momenty to było około, ja nie mówię o okresie wojny 30-letniej, bo Niemcy były wtedy zupełnie zrujnowane, ale to było, proszę państwa, zdziwi państwa rok, 50. Po realizacji planu 3-letniego i początków planu 6-letniego, to było około 60%. A później już było tylko w dół, w dół, w dół. Czyli krótko mówiąc, naprawdę już dotychczas uzyskaliśmy ogromny sukces. I możemy go uzyskać w przyszłości. Ale musimy, szanowni państwo, obronić naszą suwerenność. To jest nasza godność, ale to jest też nasz interes. Ale proszę państwa, ja chciałbym, żebyśmy wszyscy razem zrozumieli, że ta suwerenność to nie jest coś takiego, iż na przykład ktoś będzie zdejmował nam orły, czy wkraczał tu do Warszawy. Nie. To są właśnie te spory, sądy. To są te wszystkie rzeczy, które się w tej chwili toczą. To są te sprawy, które wydają się małe. Ja tym mówię dlatego, bo jak zapytać Polaków, czy warto sprzedać suwerenność, ja trochę upraszczam, ale tak mniej więcej taki był sens tego pytania, to wtedy przynajmniej 70% Polaków odpowiada, że nie, 20% mówi, że tak, a 10% mówi, że nie ma wyrobionego zdania. Ale jak już zapytać, czy o jakąś tam drobną sprawę w sądownictwie warto tak się bić, to już jest odwrotny wynik. Bo po prostu bardzo wielu Polaków nie rozumie, na czym ta rzecz polega. Chodzi właśnie o to, że my musimy w polskich sprawach decydować sami, że my nie możemy na przykład mieć związanych rąk, jeżeli chodzi o zreformowanie sądownictwa, które działa po prostu skandalicznie. Oczywiście to nie oznacza, że każdy sędzia jest zły, że nie ma ludzi, którzy uczciwie wykonują swój zawód, ale jest za dużo tych przypadków, gdzie niestety jest zupełnie inaczej. I my mamy także w świetle traktatów europejskich, które te sprawy pozostawiają państwom, poszczególnym państwom narodowym, stuprocentowe prawo do tego, żeby to sądownictwo zreformować. I jeśli pamiętna pani ambasador Mosbacher różne rzeczy mówiła, czasem się nam podobało, czasem nie, ale to, co powiedziała ostatnio, że ten cały brak praworządności w Polsce to są rosyjskie fejki, to powiedziała prawdę. Bo jeżeli jest brak praworządności, to ten z doktryny pana Neumanna, który mówił prosto i na to nagrany nie przez żadne służby, tylko nagrany przez swoich własnych kolegów, że sądy są nasze. Czyli sądy są partyjne, tylko że nie PiS-u, tylko Platformy Obywatelskiej. A my nie chcemy, żeby były PiS-u. Nie chcemy, żeby były Platformy Obywatelskiej. Nie chcemy, żeby były Lewicy. Nie chcemy, żeby były Konfederacji. Chcemy, żeby były po prostu niezawisłymi i uczciwymi sądami. No i to jest, proszę państwa, dylemat w tej chwili bardzo trudny i bardzo realny. Ale ta władza Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, gwarantuje tego, że my suwerenności nie sprzedamy, nie oddamy. No i proszę państwa, ta suwerenność ma nie tylko wymiar czysto polityczny, ona ma także wymiar kulturowy, bo nam próbuje się obok różnego rodzaju rozwiązań prawnych, które w oczywisty sposób mają prowadzić do anarchizacji Polski, bo właśnie na tym niektórym zależy, nam narzuca się też nowy typ kultury, czy właściwie antykultury. No, odrzucenie wszystkiego, co było fundamentem rozwoju naszej cywilizacji. Z normalną rodziną, taką konstytucyjną rodziną, czyli jedna kobieta, jeden mężczyzna i dzieci. I ze wszystkim, co z tego wynika. Także z prawem rodziców do wychowania dzieci, ochroną dzieci przed demoralizacją, ochroną dzieci. Przed szaleństwem. I ochroną zdrowego rozsądku. Ja tutaj stoję przed państwem, patrzę na salę i kogo widzę? No oczywiście widzę obywateli, ludzi, ale widzę też, że jest pewna różnica, bo część jest kobietami, część mężczyznami. No, ale jak państwo wiecie, są tacy, którzy mówią, że każdy z państwa, no oczywiście ja także może powiedzieć nie. Ja od dzisiaj... Wiesz? I my, proszę państwa, będziemy bronić także tego zdrowego rozsądku. Bo ja jeszcze przypomnę... Chociaż ja zawsze w obecności lekarza, pan wojewoda jest lekarzem, mówię to z pewnym lękiem, że popełnię jakiś błąd, ale to już w chromosomach jest. No, pan wojewoda i pan doktor potwierdza. I my po prostu chcemy tego bronić. No, chcemy bronić, żeby społeczeństwo było normalne, mogło się rozwijać, żeby jedno pokolenie zastępowało kolejne i tak dalej, żeby nasz naród, Europa, ludzkość trwała. A żeby trwała, to ten model musi być utrzymany, bo inaczej to po prostu to wszystko się zawali. No, nasi przeciwnicy, jak wiecie państwo, mają w tej sprawie i wielu innych, o których tutaj nie mówiłem, inne zdanie. Mają także inne zdanie, jeżeli chodzi o coś takiego jak kultura w ogóle. Ja mówię o tej kulturze w potocznym tego słowa znaczeniu, czyli o sposobie zachowania, kulturalnym sposobie zachowania, a także o kulturze politycznej, no zupełnie inne zdanie niż my. My uważamy, że oczywiście władza jest atakowana przez opozycję, ma prawo odpowiadać, opozycja ma prawo mówić swoje, ma prawo być złośliwa, ma, może nawet czasem prawo być niegrzeczne, ale no, w pewnych granicach. No, oni żadnych granic nie uznają. I my chcemy te granice też oczywiście, tak jak to jest możliwe w demokracji, w państwie praworządnym, jednak jakoś przywracać. I to jest też część naszego programu. I to jest, proszę państwa, tak generalnie rzecz biorąc tyle z tych spraw najważniejszych, o których chciałem państwu powiedzieć. Jeżeli te najbliższe wybory, bo o nich już dzisiaj właściwie mówimy, przyniosą nam zwycięstwo, to ta linia, począwszy od tych spraw, o których tutaj mówił pan prezes, czyli polityce gospodarczej, polityce wspierania zrównoważonego rozwoju, polityce, która ma prowadzić do tego, by w Polsce wszyscy ludzie mieli tak naprawdę równe szanse, a nie tylko było to zapisane w Konstytucji. Ta polityka będzie kontynuowana, tak jak i polityka swego rodzaju pościgu za Zachodem. No, ci starsi spośród nas to pamiętają, że także za czasów socjalizmu ścigaliśmy Zachód, jeżeli chodzi o poziom życia, tylko że wtedy żeśmy biegli w drugą stronę akurat. A teraz, proszę państwa, rzeczywiście się zbliżamy i to jest ewidentne, to jest w liczbach i to jest także w opinii każdego, kto jeździ po Polsce i widzi, jak się ona zmienia. Byłem teraz przed kilkoma dniami w Karpaczu, tam była pani prezydent Chorwacji i mówiła, wy pewnie tego nie zauważacie, bo jesteście tutaj stale, ale ja tu przyjeżdżam od czasu do czasu i za każdym razem widzę, jak bardzo Polska się zmienia. Niech się tak dalej zmienia, ale to wymaga jednego, zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to bardzo dobry okrzyk, ale pamiętajcie państwo, że zwycięstwo nie przychodzi samo. Ja powiem tylko o jednej sprawie. Mówię tutaj przede wszystkim do członków Prawa i Sprawiedliwości czy innych formacji Zjednoczonej Prawicy, ale także dla wszystkich spośród państwa, także tych bezpartyjnych, także tych, którzy przyszli tutaj po prostu no, z ciekawości może, by zobaczyć potwora. No. Otóż, proszę państwa, my musimy, poza innymi rzeczami, ich trzeba bardzo dużo zrobić, stworzyć korpus ochrony wyborów. Bo druga strona już właściwie zapowiada, że będzie chciała przy okazji wyborów zrobić wielką awanturę, że jak będą niekorzystne wyniki, to ich nie uzna. Potrzebny jest korpus ochrony wyborów. Potrzebne są nowe zasady. Liczenia głosów i to wprowadzimy w ustawie, tak żeby bardzo trudno było coś zmienić, żeby to było właściwie niemożliwe, ale jest potrzebna sytuacja, żeby w każdej komisji obwodowej byli nasi przedstawiciele i to tacy, którzy są do wczesnego ranka, od jednego wczesnego ranka do drugiego wczesnego ranka, do wywieszenia, przez cały czas patrzą, no i mają oczywiście tą determinację, żeby się przeciwstawić. I oczywiście to musi być machina z biurami w poszczególnych okręgach wyborczych, a może nawet w poszczególnych okręgach senackich z Centralnym Biurem Kontroli Wyborów. Musimy mieć taką armię i bardzo państwa proszę o angażowanie. Jeszcze raz dziękuję. I są proszę państwa, o ile mi wiadomo, także jeszcze pytania. Nie wiem, to już. Pan prezes.
Szanowni państwo, bardzo dziękuję. Jestem chyba wyrazicielem tego, co na sali pan prezes jak komunikuje. Ja mogę powiedzieć, że mam własne doświadczenie. Ja pana prezesa od 30 lat słucham i zawsze z takim samym zainteresowaniem. To, co mówi, jest tak oczywiste i tak proste, że tylko to zrealizować i będzie dobrze.
Dziękuję.
Pierwsze pytanie, szanowni państwo, słuchając wystąpienia pana prezesa, jest odpowiedź już w tekście, bo było takie, ile nam jeszcze zajmie ta gonitwa w tym kierunku dobrym do zachodu. Pan prezes powiedział kilkanaście lat, także to już pomijmy. Ale drugie pytanie, panie prezesie, dlaczego tak dużo środków idzie na polską armię? W tym budżecie, który jest przedstawiony przez rząd, są to gigantyczne pieniądze. Czy to jest tak naprawdę potrzebne?
No proszę państwa, to w samym budżecie 100 miliardów, ale jeszcze w innych funduszach kilkadziesiąt razem, 100 kilkadziesiąt, około 5% PKB. Rzeczywiście to jest dużo, chociaż kiedy ta nowa epoka się zaczynała, mówię o epoce po 89 roku, to jeszcze wtedy niektóre kraje europejskie wydawały około 6% PKB na siły zbrojne. 5,9% na przykład wydawała Grecja wtedy. Więc to nie jest bicie żadnych rekordów, ale rzeczywiście duże wydatki. Czy to jest potrzebne? No spójrzcie państwo na wschód. Co my byśmy mogli zrobić, jeżeli byśmy mieli armię w tym dawnym stanie? Ja nie mam prawa do tego, chociaż oczywiście ze względu na funkcję, którą jakiś czas pełniłem, mam dość precyzyjne informacje, nawet może zupełnie precyzyjne, ale nie bylibyśmy tutaj w stanie wiele zdziałać. A kiedy ten program będzie zrealizowany, a już żeśmy się bardzo wzmocnili, to będziemy w stanie przekonać Rosjan przede wszystkim do jednego, żeby nas nie atakowali. Bo chcesz pokoju, szykuj wojnę. My nie chcemy wojny, my chcemy pokoju. Chcemy pokoju, ale dlatego musimy się zbroić. Nic się na to nie poradzi. Jeszcze jedno, żeby państwo też to wiedzieli, bo NATO, tak jest NATO, to jest bardzo ważne. Ale wyobraźcie sobie, że Ukraina rzeczywiście 2 tygodnie upada. Co by było dzisiaj? Trochę zapomniana sprawa, jakiś konflikt dyplomatyczny, jakieś uchwały ONZ-u albo i nie, jakaś pomoc humanitarna, płacz nad zbrodniami, które są tam popełniane i tyle. A tak to dzisiaj jest to centralny problem w skali całej kuli ziemskiej. Dlaczego? Bo się bronią. Bo mimo, że oni byli według ocen takich przez komputer robionych 23 armią świata, a Rosjanie drugą, to się bronią. Bronią się i naprawdę mają szansę. Oczywiście z wielką pomocą ze strony Zachodu, w tym z wielką pomocą z naszej strony. Ale jednak się bronią. Polska, która by nie potrafiła się bronić, też nie byłaby żadnym problemem i nie dostałaby tak naprawdę prawdziwej pomocy. Polska, która by się potrafiła bronić, gdyby nie daj Boże jednak była napadnięta, będzie problemem jeszcze dużo większym niż Ukraina i będzie po prostu zaczynem dużo większej wojny. Ale powtarzam, my się zbroimy po to, żeby tej wojny nie było. Żeby i to pokolenie, i te przyszłe pokolenia, także te, których tu tam słyszę gdzieś płacz dziecka, nie wiem, może się mylę, może to kot, ale... Ale chyba jednak dziecko. Sądzę, że dziecko. Krótko mówiąc, żeby te pokolenia, nawet które dzisiaj jeszcze są w pieluchach, żeby one też mogły żyć, rozwijać się i robić to wszystko, co jest przynależne człowiekowi w jego życiu. Krótko mówiąc, po to się zbroimy, po to wydajemy te pieniądze.
Pytanie następne, panie prezesie. Żyjemy. No brawo, tak, przepraszam, brawo, brawo. Tak. Żyjemy wokół Warszawy. Te powiaty, które są po prawej i po lewej stronie Wisły, żyją koło Wielkiej Warszawy. Jak to funkcjonuje, nieczasne miejsce, ale pytanie jest takie o pański pogląd, panie prezesie, dotyczący utworzenia w przyszłości metropolii warszawskiej. Jak wiemy, kilka było podejść nieudanych. Jaki jest pański pogląd na temat wielkiej metropolii warszawskiej?
Proszę państwa, ja w tej chwili przedstawiam swój czysto indywidualny pogląd, bo nie ma poglądu partii, to chcę jasno powiedzieć. Żadnej uchwały w partii w tej sprawie, ani żadnej poważnej dyskusji ostatnio nie było. Mój pogląd jest taki, że to trzeba zrobić. Dlaczego? No po prostu dlatego, że my coraz bardziej jesteśmy jednością. Mówi się dzisiaj o Warszawie, jest 2 miliony mieszkańców, tam bez 10 tysięcy, bodajże ostatnio to precyzyjnie obliczono i o całości urbanistycznej i to jest dodatkowe 1 300 000 mieszkańców. Czyli te miejscowości, które są albo w ogóle stykają się z Warszawą, bo na przykład jedzie się przez Pragę, w pewnym momencie pisze Ząbki. Ale nie ma żadnej różnicy. Tak jak na Śląsku, jedzie się przez Bytom, a nagle pisze, że Zabrze. No i, ale to jest ta sama ulica. Ale jest też czasem tak jak w wypadku Pruszkowa, że no jest pewna przerwa, ale ona jest zupełnie minimalna i to dotyczy marek, no dziesiątków innych, tak, dzisiaj też Legionowa, tutaj patrzę na mieszkańca pana premiera, mieszkańca Legionowa, no tutaj i to jest właśnie ta całość, czyli razem 3 300 000 mieszkańców. No i to jest całość. No i sądzę, że przy zachowaniu oczywiście dzielnic, przy zachowaniu tego samorządu, tego, do czego jesteście przyzwyczajeni, i to ja zupełnie rozumiem, z tego jakąś całość trzeba zrobić. Stąd nie jest to pomysł na pożarcie przez Warszawę tych innych miejscowości, tylko właśnie na metropolię. To jest inna konstrukcja, do tej pory stosowana tylko na Śląsku i sądzę, że dzisiaj Śląsk jest mniejszy liczebnie. Znaczy ta aglomeracja czy konturbacja śląska jest mniejsza niż Warszawa, miała mniej ludności, nawet znacznie mniej ludności i w związku z tym, ja mówię o tej Warszawie w całości, to i dlatego tak uważam, ale to jest, powtarzam, moje zdanie indywidualne, a nie zdanie Prawa i Sprawiedliwości. To będzie zależało od decyzji partii.
Panie prezesie, dziękuję bardzo. Cenna uwaga, cenna pańska informacja o tym, ale tak na marginesie, wszędzie się udało, jedynie w Warszawie się nie udało. Może w przyszłości to będzie możliwe i to będzie po prostu zrobione. Mówię o metropolii. No,
że się nie udało, to wiem, bo to na naszej skórze było.
Panie prezesie, mówił pan już o zagrożeniach tych zewnętrznych, o których wszyscy wiemy i widzimy. A jakie pan widzi wewnętrzne zagrożenia dla Polski?
No proszę Państwa, w takim szerszym tego słowa znaczeniu zagrożeniem jest ekspansja tej, nazwijmy to, antykultury, bo ona no, rozbija podstawowe komórki społeczne, demoralizuje i prowadzi, że te mechanizmy, które podtrzymywały ciągłość społeczną, no, stają się coraz słabsze. Że coraz słabsza jest też jedność społeczeństwa, jedność narodu. I patrzę na to z lękiem. No, należę do pokolenia już zaawansowanego mocno wiekiem, które no, pamięta Polskę zupełnie inną pod tym względem niż dzisiaj. I chociaż w ogóle należy iść do przodu, to czasem warto też się obejrzeć wstecz i pomyśleć, że może pewne rzeczy były lepsze niż dziś. I uważam, że to jest rzeczywiście zagrożenie bardzo mocne, tym bardziej, że my nie mamy różnego rodzaju bezpieczników, jakie mają kraje na Zachodzie, które miały szczęśliwszą historię, nie miały tych przerw w historii. My nie mamy, nie wiem, Oxfordu i Cambridge i tych jeszcze innych, londyńskiej szkoły ekonomicznej, jeszcze tam paru innych, czy Eton, Rugby, tych szkół średnich, tych takich mechanizmów tworzenia elit. My nie mamy 5 wielkich szkół francuskich i także całego systemu liceów, w szczególności katolickich. One powodują, że tam takie wyspy, można powiedzieć, normalności. Pamiętajcie Państwo, że na przykład w tych krajach, a szczególnie we Francji, te zamożne rodziny mają dużo dzieci. To jest, jakoś tam podtrzymuje, trochę przynajmniej podtrzymuje przyrost naturalny. No u nas tak nie jest. No krótko mówiąc, no chociaż czasem się zdarza, no ja spotkałem kiedyś takich biznesmenów z dużym powodzeniem i 10 dzieci. No ale oczywiście nie chcę tutaj twierdzić, że to jest ten model, do którego dążymy. Ale tylko tak po prostu, żeby powiedzieć, że bywa różnie, ale generalnie rzecz biorąc, pamiętajmy, że ten brak tych bezpieczników jeszcze też czyni te zmiany bardzo niebezpiecznymi. No i wreszcie to zresztą jest ze sobą związane. No, brak poczucia jedności, solidarności narodowej, które powodują, że nawet tak oczywiste sprawy jak reparacje są kwestionowane, no, a później się dokonuje różnych chwytów. W tej chwili jest projekt uchwały Platformy Obywatelskiej, żeby reparacje były, reparacje właśnie to należy to nazywać odszkodowaniem albo zadośćuczynieniem, bo reparacje to jest troszeczkę coś innego w sensie prawnym, ale żeby to było także wobec Rosji. Oczywiście to jest słuszne. To jest słuszne, ale jednocześnie to jest także posunięcie o wyraźnie taktycznym charakterze, mające nam utrudnić sytuację w tej pierwszej sprawie. A my wcale nie mówimy, że się nam nie należą, tylko wiecie państwo, no, trzeba wybrać pewną kolejność. No, krok po kroku. Ja się bardzo ucieszę, jeśli przyjdzie mi dożyć momentu, w którym Rosja wejdzie do tej rodziny krajów cywilizowanych, które przestrzegają pewnych reguł. Bo w tym momencie będzie można tą sprawę postawić jako realną. Wobec Niemiec to jest sprawa trudna, ale realna. Natomiast wobec Rosji, takie jak ona dzisiaj jest, nie. Ale to oczywiście, że my to też poprzemy. Jeżeli ktoś chciał nas schwytać w pułapkę, to nas nie schwyta w pułapkę, ale też chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, że my wiemy, o co tu naprawdę chodzi.
Dziękuję bardzo, panie prezesie, za bardzo cenne informacje. A teraz pytanie, które nie jest z tej sali, jest spoza sali, z Facebooka, ale osoba podpisana imieniem, nazwiskiem i pozwoli pan prezes, że zadam to pytanie. To jest wieloletni wiceprezydent tego miasta Pruszkowa, pan Andrzej Kurzela, który napisał, że jest spotkanie, że nie będzie mógł wejść. No i przepraszam, nie zaprosiłem, to jest prawda. No ale pan Andrzej Kurzela tym się charakteryzuje, że nawet nie ukrywa swojego negatywnego stosunku do formacji, której ja między innymi jestem członkiem. Ale też nie wiem skąd wiedział, że na przykład będę odczytywał pytania do pana prezesa jako poseł tej ziemi, ale odczytuję i panu prezesowi zadaję to pytanie, panie prezesie. Dlaczego pan prezes, mając tyle lat władzę, dlaczego pan toleruje takie draństwa w swojej partii? To jest pierwsze pytanie.
Ale może ja bym chciał jednak doprecyzowania, o jakie draństwa chodzi.
Tu dokładnie.
Bo, proszę państwa,
panie prezesie, dopowiem.
Ja od 30, no nie trzech, to bym przesadził, ale 32 lat, od kiedy powstało Porozumienie Centrum, znaczy nie tyle powstało, co się jakby ujawniło, bo już istniało kilka miesięcy wcześniej, to był maj roku 90, jestem przedmiotem ataków i ledwie myśmy to ogłosili, zresztą w pełni rewerencji wobec naszych kolegów z ówczesnego OKP, czyli tego Klubu Solidarnościowego, bo tam tych rewerencji naprawdę padło bardzo wiele z moich ust i nie tylko z moich ust, to mimo wszystko dowiedziałem się, że jestem faszystą. Dowiedziałem się, no, że jestem w ogóle człowiekiem podłym, że wziąłem się znikąd, chociaż byłem członkiem władz podziemnych Solidarności. I tak dalej, i tak dalej. No, a mój brat to był nawet pierwszym zastępcą Wałęsy. Więc krótko mówiąc, no jeżeli to chodzi o takie podłości, no to powiedzmy sobie, trzeba wziąć nie albo tym podobne pismo i sobie poczytać o jeszcze innych. A więc o tym nie ma o czym mówić. To mogę tylko poradzić panu, żeby może czasem oglądał coś innego niż TVN. I żeby może czasem popatrzył na te różne napisy i okrzyki, które są wznoszone, kiedy przyjeżdżam w różne miejsca, może by się zastanowił. Ale jeżeli ma konkretne zarzuty, to ja chętnie odpowiem.
To między innymi, panie prezesie, dotyczy spraw związanych z takimi sprawami, takich jest dwóch posłów śledczych w naszym parlamencie, którzy śledzą wszystko, maseczki, respirator, to takie rzeczy właśnie między
innymi. Ale proszę państwa, jeżeli chodzi o maseczki, to powiem tak. Wiedziałem o tej sprawie. i wiedziałem, że w Polsce nawet maseczek nie ma. A jak te, które są, są skądinąd no, źle rozdzielane. W jednym szpitalu są i są wynoszone na zewnątrz, a w drugim obok nie ma. To jest jakby przyczynek do sprawy organizacji służby zdrowia, ale nie o tym w tej chwili mówimy. Chociaż służba zdrowia będzie bardzo poważnym elementem naszego programu, który ogłosimy za jakiś czas. Ale wtedy maseczki trzeba było zdobywać. No i no, tutaj się po prostu rzeczywiście nie udało. Natomiast tam żadnego draństwa nie było. To jest bajka, którą opowiadali ci, którzy naprawdę mają za uszami także. Te uszy by odpadły, gdyby...
Obiecuję, że to ostatnie pytanie z tych, które pan Andrzej zadał. Dlaczego pan, panie prezesie, na wszystkich szczeblach stanowisk publicznych dopuszcza do awansu ludzi niekompetentnych z gigantycznymi wynagrodzeniami?
Z
gigantycznymi wynagrodzeniami.
Proszę państwa, no... Jeżeli spojrzeć na wyniki naszej gospodarki, wyniki tych dużych firm państwowych, bo to pewnie o nie chodzi, bo tam są rzeczywiście wysokie wynagrodzenia, to ja mogę powiedzieć tak, no te wyniki nie wskazują na niekompetencje, to jest sprawa pierwsza, a sprawa druga, to te wynagrodzenia rzeczywiście są wysokie i zupełnie rozumiem, że dla przeciętnego, a nawet dobrze zarabiającego obywatela bulwersujące, no ale one są w sile nabywcze jakieś 2,5 razy niższe niż te, które były za czasów Platformy Obywatelskiej. Więc może pan by tak się zapytał najpierw swojej partii, bo to przypuszczam, że to jest członek Platformy Obywatelskiej, chociaż pan prezes tego wyraźnie nie powiedział. Sympatyk. No to może do tej sympatycznej partii, żeby się zwrócił. I zapytam na przykład o dochody pana Krawca, no, czyli byłego prezesa Orlenu, który skądinąd wydaje mi się niewiele potrafił zdziałać, może się mylę, może go krzywdzę, ale wydaje mi się, że niewiele. A ten nowy, który dużo mniej zarabia, no, potrafił stworzyć, jest właśnie w trakcie tworzenia no, największego koncernu tej części Europy i naprawdę potężnej siły, która będzie służyła Polsce.
Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, i kończąc ten wątek, osoby z zewnątrz, nie po to robi się takie zebrania zamknięte, żeby odpowiadać na takie pytania. Czy to jest prawda, to państwo sami na to odpowiedzcie. I ostatnie dwa pytania, panie prezesie. Pierwsze z tych dwóch, a bardzo ważne. W ostatnim czasie pan premier, między innymi pan prezes, był uczestnikiem ogłoszenia ogromnego raportu o reparacjach dotyczących ostatniej wojny. Prosimy pana prezesa o kilka słów w tym tak ważnym temacie, który został 1 września w rocznicę wybuchu wojny ogłoszony.
No proszę państwa, zapowiadaliśmy to dawno. Zapowiedziałem to na kongresie partii, zaraz po tym zwycięstwie w 2015 roku. A inni ludzie, w tym mój świętej pamięci brat, podjęli tą sprawę jeszcze dobrych kilka lat wcześniej, bo przecież zostały obliczone straty Warszawy, kiedy brat był Warszawy prezydentem. Ta sprawa zresztą bardziej incydentalnie była podejmowana też jeszcze wcześniej. My po prostu zawsze uważaliśmy, że Polsce się to po prostu w oczywisty sposób należy, że jeżeli 70 państw, w tym takie, które w gruncie rzeczy nie poniosły ze strony Niemiec żadnych poważniejszych strat. Uzyskały, jak Meksyk na przykład, dostały jakieś tam odszkodowania. One nie były duże, ale dostały. No to dlatego my, którzy ponieśliśmy gigantyczne straty, których skutki odczuwamy po dziś dzień, mamy ich nie otrzymać. I to jest sprawa pierwsza. No dzisiaj Niemcy, teraz tu mówię o wydarzeniach zupełnie nieodległych, postanowiły wypłacić na Namibii odszkodowania za zbrodnie z początku XX wieku popełnione tam na dwóch plemionach. No a Polsce nie. Z tym, że o ile mi wiadomo, chociaż tutaj szczegółów nie znam, parlament namibijski stwierdził, że to za mało i powiedział, że oczywiście jest zgoda, ale więcej. Znaczy, że wyższe, bo to było 1 100 000 000 euro. No a tam jednak wiele tysięcy ludzi wymordowano, więc jak sądzę, Namibijczycy mają rację. Ale sama zasada, że płacą, została uznana. Wobec Polski na podstawie w gruncie rzeczy wypowiedzi, czy właściwie takiej notatki zamieszczonej w Trybunie Ludzi w 1953 roku, uznaje się, że sprawa została rozwiązana. No, ta notatka ma takie same znaczenie prawne, jak na przykład to, że ja w tej chwili za Państwa zdrowie. No dokładnie, czyli żadne. I dlatego uważaliśmy zawsze, że trzeba tę sprawę postawić, ale ponieważ w pewnym momencie, oczywiście to były decyzje moskiewskie, zaniechano prac nad tym, bo na początku okresu powojennego było odpowiednie biuro, pracowano nad tym, nad obliczeniem tych strat, no to nie mieliśmy tutaj podstawy. Trzeba było nad nią długo popracować. Powtarzam, pierwsza była Warszawa, później kilka innych miejscowości się dołączyło do tego, do tej inicjatywy. No a teraz mamy już po latach przygotowań ten gotowy raport i po dużych dyskusjach dotyczących, jaki sposób liczenia jest najwłaściwszy. To, co żeśmy ogłosili, to był ten najniższy. Najniższa suma odszkodowań. Te 6 bilionów to jest najniższa, bo można by przyjąć inne metody liczenia i wtedy te straty byłyby jeszcze dużo, dużo wyższe. No i sprawa się, można powiedzieć, w ten sposób zaczęła. W tej chwili jest sprawa noty, jest dyskutowana formuła tej noty. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, no, ze zrozumiałych względów, ale bo są możliwe tak zasadniczo dwie formuły i któraś z nich powinna być wybrana. No i będziemy oczywiście prowadzili akcję propagandową, nie tylko w Niemczech, ale w całej Europie i na całym świecie. Będziemy z tego robić coś, co no, powinno Niemcom dać do myślenia i skłonić ich w pewnym momencie do podjęcia rozmów. Podjęcia rozmów na temat tego, żeby tą sprawę załatwić. My będziemy w tej rozmowie bardzo zdecydowani i twardzi, bo powtarzam, przyjęliśmy bardzo niski konsumę, jeżeli chodzi o to, co zostało zniszczone, albo to, co straciliśmy, można powiedzieć, dzięki temu, że miliony ludzi zginęło, że zginęły także różnego rodzaju inne, już nie tak ważne jak życie ludzkie, ale jednak też cenne dobra, z których nie mogliśmy korzystać. No i oczywiście no, straty ekonomiczne także były potężne. A pamiętajcie Państwo tak przy okazji, że Niemcy zadali nam wielkie straty ekonomiczne także podczas I wojny światowej. O tym w ogóle się dzisiaj właściwie nie pamięta, a zniszczenia na przykład polskiego przemysłu, z tym, że w tym brali udział także Rosjanie, na dużą skalę, były takie, że w Królestwie Polskim, czyli tej części, no mniej więcej tak pirazy drzwi od Bugu do przedwojennej zachodniej granicy Polski, no, Polska tam troszkę się przesunęła na zachód. Nie, przepraszam, bo do granicy Wielkopolskiej oczywiście, czyli tak trochę za Koninem. Na tym terenie około 120-130 tysięcy km kwadratowych, bo czytam różne obliczenia i dlatego nie podaję. Najczęściej się podaje 128 tysięcy km kwadratowych. Otóż na tym terenie było 1/4 przemysłu całego imperium. Jeżeli liczyć rok 18 do 14, czyli przed wybuchem wojny, to pozostało 15%. I proszę też pamiętać, i tu znów mówię o Rosjanach, Rosjanie wywieźli, jak się wycofywali, 2 miliony Polaków, w większości, miażdżącej większości tych, którzy coś umieli, po prostu mieli jakiś zawód, no byli jakoś tam potrzebni Rosjanom i wrócił tylko milion. Także też o tym pamiętajmy, bo to jakby zupełnie zostało zapomniane. A kiedy się skończyło płacenie Francuzom i Anglikom odszkodowań za I wojnę światową, kiedy Niemcy przestali płacić? 10 lat temu. Jeszcze 11 lat temu jeszcze płacili. Także pamiętajcie, bo niektórzy tu mówią czas, na Zachodzie niektórzy mówią, no cóż są dzisiejsi Niemcy winni za tamte zbrodnie. No rzeczywiście oni osobiście nie są winni, no ale to, co mają, ich poziom życia, no to w wielkiej mierze wynika z tego, że rabowali, niszczyli i korzystali na tym. Niemcy na tym korzystały. I nigdy się z tego nie rozliczyli. Pamiętajcie, ani w sensie moralnym, ani w sensie prawnym, jak powstała Niemiecka Republika Federalna, tak to wtedy nazywało, no NRF, to w istocie była abolicja i amnestia. Oczywiście nie taka oficjalnie ogłoszona, ale przepraszam, nie amnestia, tylko amnezja. Całkowite zapomnienie. Później w 60-tych latach były te sprawy oświęcimskie, ale one nie zmieniały istoty rzeczy, bo to była garstka ludzi. Generalnie rzecz biorąc, ciężcy zbrodniarze, w tym ludzie odpowiedzialni za dziesiątki tysięcy zamordowanych w Warszawie, sobie spokojnie żyli, byli w Landtagu, to reine fart, ale takich było dużo, dużo więcej.
Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie, dość konkretne, dotyczące, jaki jest dla Prawa i Sprawiedliwości stosunek do ochrony przyrody? Czy to jest ważna, czy też marginalna część działalności państwa polskiego?
Proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Gdybyśmy nie chronili przyrody, to rzeczywiście sytuacja i w Polsce, i we wszystkich innych krajach bardziej rozwiniętych, a z czasem także i w tych innych, sytuacja przyrodnicza byłaby fatalna. My chroniąc przyrodę, chronimy człowieka, chronimy samego siebie. A dla mnie, dla takich ludzi jak ja, przyroda ma też znaczenie samo przez się. Przyroda wszelkiego rodzaju, także ta przyroda, która tutaj siedzi. Ale oczywiście także lasy, pola, to wszystko, co przyrodę tworzy. I to jest kwestia i ludzkiego zdrowia, ale to jest też kwestia piękna, estetyki. No, jest mnóstwo funkcji i trzeba to chronić. Ale trzeba też przy tej ochronie zachowywać zdrowy rozsądek. I nie można podejmować operacji, które coś ochronią albo nie ochronią, bo to jest sprawa dyskusyjna. Natomiast na pewno niektóre kraje zrujnują, a Polskę w szczególności. No to jest, bo tutaj mówię o tych wszystkich sprawach związanych z ochroną przed CO2, ETS-em. Przecież dzisiaj węgiel jest bardzo drogi ze względu na wojnę, ale węgiel i produkcja z węgla jest też niesłychanie droga ze względu na ETS. Pamiętajcie Państwo, że polskie kopalnie no więcej płacą za ETS niż za węgiel. A jeszcze do tego stworzono mechanizm, że te walory ETS-owskie są na giełdzie, czyli jest wokół tego spekulacja. I to zrobiono specjalnie, żeby właśnie cena ciągle szła do góry. ETS jest w wielu krajach, tylko na przykład w Chinach to jest tam bodajże 6 dolarów, a tutaj koło 90. Chiny oczywiście są biedniejsze, nie jako całość, tylko jako w przeliczeniu na głowę od Polski i ten ETS mógłby być w Polsce większy, no ale w granicach rozsądku. Te granice rozsądku zostały już dawno przekroczone i musimy o tym w Unii Europejskiej bardzo poważnie rozmawiać.
Dziękuję bardzo, panie prezesie.
Dziękuję Państwu bardzo.
Szanowni Państwo, bardzo proszę Panie Prezesie, jeżeli Pan Prezes jeszcze coś. Teraz chcieliśmy właśnie tą część, która jest częścią podziękowania za dzisiejszą obecność Pana Prezesa. I na początku są to kwiaty. Mam nadzieję, że będą zapamiętane z Pruszkowa. Teraz zapraszam mojego syna, wiceprezydenta Pruszkowa, panie prezesie. I to będzie prezent od ojca i od syna i jednocześnie od Pruszkowa. To jest, panie prezesie, pamiątka dla pana. Nie wiem, czy pan pamięta. Tak, 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 bo przepraszamy, że tak może bardzo w kuluarach, ale to jest pewna specyficzna. To jest wizyta pana prezesa w Pruszkowie 30 par lat temu. Ja troszeczkę młodszy.
To chyba była wizyta w 1994 roku, której początkiem była konfrontacja z mafią pruszkowską.
Dokładnie taka, tak. Oko w oko. Muszę powiedzieć, że po tym spotkaniu były pewne odejścia. No ale to tak się różnie wtedy... I to jest właśnie to zdjęcie, kiedy jestem... Jest pan prezes, jestem ja i jest mój syn. I to taka mała pamiątka dla pana prezesa.
Jeszcze raz państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i przypominam...
Jeszcze chwilę, bo jeszcze bym prosił pana wójta Żabiej Woli, pana wójta Rybkę, który ma żabki. To są fantastyczne żabki.
I... Dziękuję, kłaniam się Żabiej Woli. I powtarzam, bardzo, bardzo się cieszę, że się z państwem spotkałem.
Panie prezesie, jeszcze to nie koniec. Przepraszam, bo jeszcze jest nasz niesamowity Tarczyn. A Tarczyn co ma? Zapraszam panią burmistrz. Najlepsze wyroby, które są najlepszymi wyrobami nie tylko w Polsce, ale i w Europie. To dla pana prezesa polskie najlepsze z Tarczyna.
Sądzę, że to już koniec, ale jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim, którzy mnie tak tutaj uczcili, ale wszystkim państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja w tej chwili jestem w podróży po stolicach tych nowych okręgów partyjnych, czyli okręgów senackich. Jeszcze to troszkę potrwa, ale mam nadzieję, że w czasie tej kampanii wyborczej Sensus Cicto tutaj też jeszcze trafię. Także do zobaczenia. Dziękuję.
Szanowni państwo, jeszcze raz podziękujmy panu prezesowi gorącymi brawami. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję państwu bardzo i powtórzę te słowa, które zawsze, bo no, uczciwie powiem, zdarza się, że mi śpiewają 100 lat. To jeszcze już niespełna 27, więc sporo czasu, ale ja o czym innym chciałem mówić, bo zawsze wspominam w takich momentach mojego brata, bez którego nas by tutaj nie było. On żył tylko 60. Wspomnijcie go państwo. Dziękuję bardzo.